poselstwo jeszcze raz zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 17 listopada 1963 roku w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, USA. Pragnę powiedzieć, że... Ja to doceniam. Dziękuję wam bardzo. Chcę powiedzieć, że na pewno również miłuję tego człowieka. Brat Joseph jest moim przyjacielem już od wielu lat. Chciałbym, abym miał kiedyś sposobność, aby wam opowiedzieć, jak dawniej spotkaliśmy się. Ufam, że Pan miłuje mnie tak samo, jak miłuje mnie brat Joseph, więc czuję się bardzo dobrze. Niech ci Bóg błogosławi, bracie Joseph. Niech ci Pan błogosławi. Myślę, że zaśpiewamy teraz. Już wierzę ja. Śpiewajmy to z całych naszych serc dzisiaj wieczorem. Już wierzę ja. W porządku. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Pochylmy nasze głowy na chwilę i pozostańmy stać. A w tej chwili pochylmy również do Niego nasze serca. Chciałbym teraz wiedzieć, czy jest tutaj w tym zgromadzeniu ktoś, kto chciałby być wspomniany w tej modlitwie. Podnieś po prostu swoją rękę ku Bogu i powiedz: Boże, podnoszę rękę na znak, że mam potrzebę i pragnę, żebyś Ty ją zaspokoił. Boże, udziel im tego, czego potrzebują. Nasz niebiański Ojcze, wielki i wszechmogący Jahwe, który ukształtowałeś tę ziemię swoim słowem i dałeś nam możliwość, że możemy tutaj pielgrzymować i podjąć decyzję, czy pragniemy żyć albo umrzeć. Obierzcie sobie dziś i my wybieramy między życiem i śmiercią. Więc modlę się, Ojcze, jeżeli jest tutaj ktoś, kto Ciebie jeszcze nie zna jako swego umiłowanego Zbawcę, aby Cię obrał dzisiaj wieczorem, bo poznać Ciebie to życie. A jeżeli są tutaj dzisiaj wieczorem chorzy i zagraża im fizyczna śmierć, niechby obrali Cię dzisiaj wieczorem za swego lekarza i to będzie dla nich przywróceniem fizycznego zdrowia. O, Ty jesteś taki dobry dla synów ludzkich. Okazujesz cierpliwość, bo nie chcesz, aby ktoś zginął, ale aby wszyscy mogli przyjść do pokuty. Ty zsyłasz obłoki przynoszące deszcz, aby rodziły się owoce i pożywienie na ziemi, aby nakarmić swoje dzieci. A my jesteśmy tacy opieszali, Panie, i tak niszczący, bo marnujemy czas i jesteśmy samolubni. O Boże, proszę, wybacz nam, Panie. Błagamy o miłosierdzie. Nie chcielibyśmy Twojego wymiaru sprawiedliwości ani Twojego sądu, ale chcemy Twojej łaski, Panie. Więc modlimy się, abyśmy mogli być uczestnikami Twojego miłosierdzia. Ojcze, niechaj Ci zgromadzeni nie słuchają mnie, lecz obyś Ty stanął tutaj, na tym poświęconym miejscu. Dziękuję Ci za tę zacną społeczność. I wierzę całym moim sercem, że gdybyś Ty miał przyjść dzisiaj wieczorem, to zastęp ludzi z Nowego Jorku odejdzie w tym wspaniałym zachwyceniu. Ojcze, modlimy się, abyśmy mogli być światłami, nie schowanymi pod korcem, lecz pod namaszczeniem Ducha Świętego, który zapala lampy, abyśmy mogli być światłami dla tego umierającego świata, kiedy wielkie ponure mgły niewiary nadciągają ze wszystkich stron. Wiemy, że wkrótce zobaczymy naszego Pana, który rozwieje te mgły, kiedy ta światłość zacznie świecić. I ufamy, Panie, że Ty nas przygotujesz. Jeżeli jest coś, czego potrzebujemy dzisiaj wieczorem, daruj nam tego, Panie, z Twojej łaski. Bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa, Twojego Syna. Amen. Nie umiem się odpowiednio wyrażać, lecz chciałbym powiedzieć pastorowi Vic oraz jego młodemu współpracownikowi i chórowi, tej zacnej grupie kobiet i mężczyzn i wszystkim współpracującym pastorom, laikom, wam wszystkim, a także obcym w naszych bramach, którzy przyszli nas odwiedzić. Pragnę wam podziękować za wasze wsparcie w tym tygodniu, za wasze modlitwy i współpracę, kiedy staramy się przynieść światłość Ewangelii temu miastu. A nasze wysiłki oraz wysiłki pastora Vika i wielu innych pastorów świadczą o tym, że jesteśmy rybakami na tym wielkim jeziorze. Są tutaj ryby, które należą do Boga. My nie wiemy, kim oni są i gdzie się znajdują. Lecz kiedy rybak stoi w jednym rogu, a drugi rybak w innym rogu i łowią siecią, ja po prostu przyszedłem, aby zarzucić moją sieć razem z nimi, posługując się tą usługą, która mi była dana. Więc dołączam moją usługę do ich usług i próbuję wyciągnąć ręce i pozyskać trochę większą grupę, abyśmy ich mogli przedłożyć Bogu i powiedzieć: Ojcze, czy jest tutaj jakaś ryba? Czy jest tutaj nasienie życia, za które umarł baranek, predestynowane do tego, aby było w Księdze Życia? Jeżeli tacy są tutaj, odczuwam, że gdy światłość Ewangelii padnie na nich, oni ją szybko zobaczą, ponieważ są predestynowani do tego. Otóż przykro mi teraz, że nie mamy dosyć pomieszczeń, aby zakwaterować tych ludzi. Niemal każdego wieczoru, kiedy tu przyjeżdżam na ulicy, w obie strony są wielkie tłumy ludzi, którzy przechodzą i próbują dostać się do audytorium. Niektórzy z nich płaczą, a niektórzy zachowują się jeszcze inaczej, wiecie. Lecz ja wiem, że mają tutaj takie prawo i są to wymagania straży pożarnej, że może tu być tylko pewna ilość słuchaczy i muszą pozostać wolne przejścia i tak dalej. I oni nic na to nie poradzą, bowiem my jako chrześcijanie musimy tego przestrzegać, gdyż Biblia mówi, Jezus powiedział nam, abyśmy oddawali cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu oddawali to, co należy Bogu. Więc o to usiłujemy. A jeśli nie chcemy być posłuszni cesarzowi, to wątpliwe, czy będziemy posłuszni Bogu, jeżeli prawa cesarza nie kolidują z Bożymi, bo najpierw musimy być posłuszni Bogu. A skoro istnieje zagrożenie pożarem i tym podobnie, no cóż, oni wiedzą, jak trzeba się o to zatroszczyć i powiedzieli nam to. Prosiłem o łaskę dla tych ludzi, kiedy widziałem, jak spacerują tam i z powrotem po ulicy, a mają różne potrzeby, są chorzy i próbują wejść do środka. Przyjeżdżają taksówkami gdzieś z drugiej strony Nowego Jorku, z Long Island i Jersey, również z innych miejscowości, także z Manhattanu, więc widzicie to, lecz my możemy tylko prosić. A zatem, kiedy stwierdzam, że takie prawo obowiązuje tutaj, wiecie, gdyż ktoś powiedział, jeżeli przyjdzie tutaj dowódca straży pożarnej i zastanie nas zgromadzonych tak tłumnie, to on zamknie całe nabożeństwo, więc to dotknęłoby nas wszystkich. Pragnę wyrazić moją wdzięczność właścicielowi tego budynku albo spółce, która go posiada, i jej dyrekcji, że nam udostępni ten budynek, również dozorcy za ich grzeczność, że nam go dali w należytym stanie. Byli wobec nas bardzo, bardzo mili. Jeżeli oni są, jeżeli nie mają dotychczas życia wiecznego, ufam, że Bóg da im życie wieczne. A teraz może to będzie brzmieć jako pochopna wypowiedź, lecz mówię to tylko dlatego, bo jestem gorliwym dla Chrystusa. Modlę się stanowczo, aby gdy ten budynek będzie używany kiedykolwiek od dzisiaj na taneczne zabawy lub świeckie rozrywki, aby Duch Święty zesłał takie przekonanie na tych ludzi, że będą płakać. Modlę się o to, bo jestem pewien, że nawet właściciele tego budynku chcieliby raczej oglądać dusze zbawione dla Królestwa Bożego, niż aby były urządzane tutaj inne imprezy. A zatem, gdy usłyszałem, jesteś tu mile widziany, abym tu znowu przyjechał, to po prostu wzrusza moje serce, szczególnie gdy niepozorny, dziwny kaznodzieja jest czasami tak niemile widziany między braćmi, szczególnie między tymi, którzy są w jakiejś organizacji i są fałszywie przekonani do tego stopnia, że tego nie mogą przyjąć, rozumiecie, ponieważ za nimi jest pewien system. Nie chodzi o to, że wielu z tych drogich ludzi Spotkałem się z katolickim księdzem, który podał mi rękę i po prostu patrzył mi w oczy. I pomyślcie sobie, ja nie wiedziałem, co przechodzi mu przez jego umysł. To, co widzicie tutaj, jest rozeznawaniem, rozumiecie? On chciał stać się zwolennikiem tego, lecz nie mógł tego uczynić, rozumiecie? Bo zostałby ekskomunikowany. Protestanci, kaznodzieje tak samo. Świetni bracia. I oni też chcą mieć w tym dział. Tak więc, kiedy mówię przeciw jakiejś denominacji albo jej systemowi, nie chodzi mi o tych ludzi, którzy są w niej. Jestem tylko przeciw temu systemowi, rozumiecie, który trzyma ich z dala od tego, powstrzymuje ludzi od przyjęcia tego, rozumiecie? Oni ustanawiają swoje deklaracje i mówią, my wierzymy temu, kropka. Gdyby to zakończyli przecinkiem, mówiąc, my wierzymy temu, plus wszystkiemu, co Pan pokaże nam ze swego słowa, to byłoby w porządku, lecz oni nie czynią tego w ten sposób. Wy to wiecie, żadna denominacja nie mogłaby tego uczynić, widzicie? Jest to po prostu działanie Boga, które działa poprzez cały czas, rozumiecie? Każdy z nich stał się późnym deszczem dla kolejnego. Widzicie? Luther był późnym deszczem dla katolików, a John Wesley był późnym deszczem dla luteran. Zielonoświątkowcy byli późnym deszczem dla denominacji. Obecnie zielonoświątkowcy są zorganizowani i co będzie się dziać? Rozumiecie? Widzicie? Rozumiecie? Przypomnijcie sobie, że dzieci Boże nie wbijały kołków swych namiotów zbyt głęboko ani zbyt mocno, tak aby je mogli wyciągnąć. A kiedy spłoknia zaczął się poruszać, oni wyruszali razem z nim. Rozumiecie? Oni podróżowali razem ze słupem ognia. Kiedy widzicie, że słup ognia czegoś dokonuje, Duch Święty coś czyni, a potem, kiedy ten człowiek, który przyniósł to poselstwo, odchodzi z tej ziemi, to ludzie utworzą koło jego dzieła organizację. A słup ognia porusza się dalej i opuszcza ich, pozostawiając ich tam siedzący. On po prostu idzie naprzód. Oni są tak mocno zakołkowani w ziemi, że nie mogą posunąć się dalej. Mimo wszystko wśród nich jest wielu ludzi zacnego serca. Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek więcej wolności do tego, by wypowiedzieć to, co mam na sercu, niż właśnie tutaj. Otóż inni mówią, że ludzie z Nowego Jorku są chłodni, obojętni, bezceremonialni, jak wielka maszyna garncarza. Wkładają do niej garść tych najgorszych z każdego narodu. Tłuką i mielą ich w niej i macie z tego Nowy Jork. Rozumiecie? Lecz chcę wam powiedzieć, że wśród nich jest również kilku świętych Bożych, rozumiecie? Zgadza się, to prawda. I gdziekolwiek się udaję, dookoła całego świata znajduję świętych Bożych, w każdym narodzie, wszędzie. I jest pewna dziwna rzecz. Może mówię to do niektórych z was, po prostu wtrącam to tutaj. Jako misjonarz stwierdzam, że kiedy podróżuję do narodu, w którym nawet nie wiedzą, która ręka jest prawa albo lewa, oni nie znają żadnych słów, nie potrafią czegoś wypowiedzieć, znają się tylko na tym, jak zabijać i jeść. Lecz niech tylko ci ludzie otrzymają Ducha Świętego. Wtedy czynią to samo, co wy i postępują tak samo, jak wy. Chociaż nie wiedzą o tym ani słowa. Widzicie więc, że to jest dla wszystkich raz ludzi na całym świecie i wszędzie mamy dobrych i złych. Odczuwam to dzisiaj wieczorem i dziękuję naszemu niebiańskiemu Ojcu, bo wierzę, że był mi dany przywilej, że mogę przemawiać dzisiaj wieczorem do tej śmietanki jego plonów. Możecie sobie teraz wyobrazić moją odpowiedzialność, skoro mówię do grupy ludzi, którzy polegają na każdym słowie, które mówię, a w dniu sądu będę musiał zdać rachunek z tego, co im mówiłem. Bowiem dzięki tej niewielkiej, pokornej usłudze jest dana ludziom wiara i wiedzą, że ludzka istota nie potrafi czynić takich rzeczy. Musi to przyjść od Boga, bo oni polegają na każdym słowie, które im mówię. Więc nigdy nie usiłuję budować czegoś, kiedy rozmyślam albo zapisuję sobie miejsca pisma i czynię notatki, bo to byłoby czymś, co moim zdaniem doprowadziłoby ludzi do podniecenia. Widzicie, staram się modlić i rozmyślać o czymś, co byłoby dla was pożyteczne i pomogłoby wam. Bowiem ja nie jestem tutaj tylko, by klaskać w dłonie i wydawać okrzyki, czy biegać tam i z powrotem w przejściach. Oj, Ja w to wierzę na pewno. Lecz istnieje jeszcze coś lepszego. Musimy mieć powody do tego, rozumiecie? Uważam, człowieku, że gdy podskakujesz, a potem ochłoniesz z tego, to żyj na takim wysokim poziomie, na jaki podskakiwałeś. Rozumiesz? A jeśli tak nie możesz żyć, to nie podskakuj, rozumiesz? Więc zawsze podskakuj tylko tak wysoko, jak żyjesz. A zatem tak właśnie powinniśmy postępować, bowiem mimo wszystko twoje życie mówi głośniej niż twoje świadectwo. Wiesz o tym. Rozumiesz? Ludzie wiedzą, kim jesteś, na podstawie tego, jak żyjesz, jakie sprawy czynisz. Zazwyczaj głoszę długo do nocy. Powinniśmy opuścić to pomieszczenie o właściwej porze, jak sądzę, za następnych 20 minut. A ja jeszcze nawet nie rozpocząłem, bo jestem taki powolny. Ja po prostu zawsze się spóźniam. Spóźniłem się z moim przyjazdem tutaj, przyjechałem później. O więcej niż 9 miesięcy, zgadza się. Urodziłem się trochę po terminie, jak mówiła mi moja mama. Potem, gdy chodziłem do szkoły, by się czegoś nauczyć, miałem zawsze zaległości. Gdy się żeniłem, moja żona musiała czekać na mnie chyba 3 godziny, bo musiałem zakończyć rozmowy telefoniczne z chorymi. Spóźniłem się więc na mój własny ślub. Więc jeśli będę mógł się spóźnić na mój pogrzeb, to będzie następna sprawa. I to by była istotna sprawa. Nie mówię tego jako żart, lecz to jest prawdą. Nigdy nie próbowałem przez wykształcenie wprowadzić ludzi do tego. Nie starałem się po prostu rozmyślać, lecz pozwoliłem, żeby Duch Święty działał w swój sposób. W domu mam 2 córki. Właśnie przed 2 chwilami rozmawiałem z nimi. Jedna nazywa się Rebeka, to jest ta starsza. A jej młodsza siostra nazywa się Sara. Rebeka jest od niej niemal 5 lat starsza. Niedawno, kiedy powróciłem z misyjnego nabożeństwa, przybyłem późno do domu. Obydwie są dziewczynkami tatusia. I nawet obecnie Rebeka jest już młodą kobietą, ale ciągle są dziewczynkami tatusia. I ja miłuję moje dzieci. Pamiętam, że zawsze siedziały długo do nocy i czekały. Czasem nie jestem w domu wiele miesięcy, a kiedy mam przyjechać, one czekają długo, aby mnie przywitać. Wtedy były jeszcze małe. Było to już 10 lat temu, chyba 10 lat temu. Byłem w zamorskiej podróży i wracałem do domu. Samolot miał spóźnienie, więc te małe dziewczynki były śpiące i położyły się do łóżka. Ogarnęła je senność. Jakby im ktoś rzucił piaskiem w oczy, jak to mówimy. Moja żona jednak czuwała i czekała na mnie. W końcu dotarłem do domu, ale było to wcześnie rano, chyba o 3 nad ranem. Byłem wtedy tak zmęczony i wyczerpany, że nie mogłem zasnąć. Położyłem się i leżałem chyba godzinę. Potem wstałem i wszedłem do pokoju gościnnego i usiadłem na krześle. Po chwili zaczęło świtać. I stąd, ni zowąd usłyszałem w tylnym pokoju jakieś dźwięki. Były to obie dziewczynki, które się obudziły. Rebeka obudziła się pierwsza i przyszło jej na myśl, tata jest w domu. I oto ona przychodzi. Wstała z łóżka i szła do mnie. Otóż to obudziło jej młodszą siostrzyczkę. Uważam, że moje dzieci są takie jak wasze. Kiedy starsza wyrasta ze swojego odzienia, to następna nosi je po niej. Więc Sara była ubrana w piżamkę Rebeki. A były to czasy, kiedy szyli takie piżamy z długimi nogawkami, jakby miały długie rajtuzy, więc ta piżama była oczywiście za długa dla Sary, więc ona nie mogła nadążyć za swoją siostrą, bo miała zbyt krótkie nóżki. Zatem Rebeka wbiegła do pokoju i wskoczyła mi na kolano. Zarzuciła mi na szyję oba ramiona i zaczęła mnie obejmować. I oczywiście trochę mi stanęły łzy w oczach. A biedna mała Sara myślała sobie, że została pominięta, bo Becky ją wyprzedziła. Więc ona stała przy drzwiach i patrzyła się swoimi dużymi czarnymi oczami w górę, a łzy były na jej policzkach. Rebeka odwróciła się do niej i rzekła: Saro, moja siostro. Myślę, że zachowywała się trochę tak, jak czynią to niektóre kościoły, wiecie. Ona rzekła: chcę, abyś wiedziała, że ja byłam tu pierwsza. Obejmowała mnie swoimi ramionami i powiedziała: ja mam całego tatę. i dla ciebie nic nie zostało. Otóż to właśnie starają nam się wmawiać wiele razy, jak wiecie. Więc Becky miała już dłuższe nogi i sięgała nimi na podłogę, więc była ustabilizowana, wiecie. Podobnie jak wiele kościołów. Lecz mała Sara, ona była tak zraniona, ale ja spojrzałem na nią i mrugnąłem do niej okiem, wiecie, i kiwnąłem ręką od tak. Wsunąłem moje drugie kolano, na to właśnie ona czekała. I zaraz podbiegła, wyskoczyła mi na drugie kolano, ale było to za wysoko na jej krótkie nóżki. I ona kiwała się, bo nie mogła utrzymać równowagi i pewnie by spadła. Więc objąłem ją swymi ramionami, a ona położyła swoją główkę na mojej piersi. I ona, jak sądzę, polubiła to uczucie, a ja tak samo, więc tuliłem ją do siebie. Potem podniosła główkę i spojrzała na Rebekę. A ja pomyślałem, że to jest bardzo dobre. Ona rzekła: Rebeko, moja siostro, chcę ci również coś powiedzieć. I powiedziała: może masz rację, że byłaś tutaj pierwsza i masz całego tatę, ale chcę, abyś wiedziała, że tata ma całą mnie. Tak jest. Ja nie jestem teologiem. Nie miałem możliwości, by ukończyć studia w jakiejś uczelni teologicznej. Lecz mam nadzieję, że on ma całego mnie. Tak, to wszystko, więc on może się mną posługiwać. Ostatni, ale nie mniej ważny punkt, to w żadnym wypadku nie przychodzę tutaj, by prosiłem, by nie zbierali dla mnie kolekty, rozumiecie? Nie przychodzę tu z tego powodu. Ja sam nigdy w moim życiu nie zbierałem kolekty. Całe moje życie. Jestem kaznodzieją już 33 lata, a nigdy w moim życiu nie zbierałem ofiary. Inni kaznodzieje zbierali ją dla mnie kilkukrotnie, lecz ja sam nie zbierałem jej nigdy w moim życiu. I mam nadzieję, że nie będę musiał tego czynić. Lecz skoro to uczyniliście, ona pójdzie na inne cele. Wezmę ją i przekażę na misję do zagranicy, albo sam tam pojadę, by nieść Ewangelię ludziom, którzy nie mają tego przywileju, jaki wy macie tutaj, by nieść tę samą Ewangelię tym, których nie stać na to, by mnie zaprosić i zapłacić moje koszty podróży. Dlatego dziękuję wam. Niechby ci, którzy nie mają tego przywileju, mieli tę samą sposobność, jaką my mamy tutaj. Widzicie? Ani jeden cent z tej ofiary nie będzie zużyty na picie, palenie czy coś takiego. Będzie ona dla Królestwa Bożego. Ja ufam, że Bóg będzie miał dla was wielkie uznanie, bo cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich dzieci, to uczyniliście dla mnie. Więc niech wam Pan błogosławi. A teraz postaram się dzisiaj wieczorem. Chcę zadać jedno pytanie. Ilu z was było w tej długiej kolejce modlitwy ubiegłego wieczoru, którzy przychodziliście pod rękami tych kaznodziejów i odczuwaliście, że Duch Święty już działa w waszej sprawie? Pozwólcie zobaczyć wasze podniesione ręce. O, to jest cudowne. To jest po prostu miłe, piękne. On czyni tak zawsze. On działa na waszą korzyść. Pomyślałem, że dzisiaj wieczorem, skoro mieliśmy już tyle nabożeństw z uzdrawianiem, widzieliśmy też Pana Jezusa w Jego wielkiej mocy, manifestującego się jako ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dowiedziałem się w ciągu tego tygodnia, że było tak dużo wspaniałych znaków Jego obecności, które On nam pokazał. Jest tutaj w tej chwili wśród nas w postaci Ducha Świętego. Następnej niedzieli mam być w mojej kaplicy, w niedzielę, do południa i w niedzielę wieczorem, w stanie Indiana, a potem w następnym tygodniu będę w Shreveport w Luizjanie na wielkiej konferencji. Po tej konferencji pojadę do Yuma w Arizonie i dalej znowu Phoenix wśród chrześcijańskich biznesmenów. Potem wrócę do Indiany na święta. Potem znowu pojadę do Phoenix. Mówię to, jeżeli ktoś z was będzie w tamtej okolicy albo macie tam przyjaciół. Począwszy od 19, udostępnili mi darmowo to piękne audytorium w Ramada, w którym jest około 4000 siedzeń i jest tam klimatyzacja. Będzie to przed Międzynarodową Konferencją Chrześcijańskich Biznesmenów. Będą tam cztery nabożeństwa. Ja będę głosił dwa wieczory, a brat Roberts jeden wieczór i myślę, że brat Brown też jeden wieczór. Myślę, że ja będę głosił na pierwszym i na ostatnim nabożeństwie. A potem udam się znowu w inne strony. Módlcie się też o mnie. Potrzebuję teraz waszych modlitw. Jeżeli jest ktoś, kto potrzebuje modlitwy, to właśnie ja, rozumiecie? Bo na pewno jestem tarczą dla szatana, wiecie? Więc muszę zachować wiarę przez cały czas. Trzymać tę tarczę, abym mógł maszerować naprzód. Niech was Pan zawsze błogosławi. A jeśli nie zobaczę się z wami więcej, aż do owego dnia, to spotkam się z wami w tym poranku, rozumiecie? Chętam przy bramie. I potem, kiedy tam będziemy, będę mógł mówić to, co mówię obecnie. Ja będę ciągle wierzył tej samej chwalebnej Ewangelii. Będę wierzył, że Jezus Chrystus nie zmartwy, lecz On jest ciągle żywy między swoim ludem. I Jego Ewangelia jest ta sama. Sprawy, które On czynił, powinniśmy i my czynić, aż On przyjdzie. Uświadamiam sobie, że Bóg będzie mnie sądził za te sprawy, które głosiłem. Będę musiał zdać rachunek Bogu z tego, co mówię. Niech was teraz Pan błogosławi. Będziemy się jeszcze raz modlić, zanim otworzymy tę księgę. Panie Jezu, weź to słowo teraz i nakarm nasze głodne dusze. My cierpliwie czekamy, Panie. Jesteśmy w wielkim oczekiwaniu. Podobnie jak w ostatnim dniu święta, jak ci ludzie cieszyli się. Rozmyślamy o Symeonie w świątyni, który miał obietnicę Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. I było to tam, w tym doniosłym dniu, kiedy kobiety przynosiły swoje niemowlęta do brzeski i składały dar na swoje oczyszczenie. Właśnie w tym czasie przyniesiono Jezusa do świątyni. A Symeon był może gdzieś w bocznym pokoju owego poranku, może w biurze, lecz Duch Święty dał mu obietnicę. A tutaj był Mesjasz na rękach swojej matki, malutki chłopczyk owinięty w powijaki. A Maria? Inne odsuwały się od niej, ponieważ miała złą reputację. Ludzie myśleli sobie, że to dziecię narodziło się poza świętym związkiem małżeńskim. Nikt nie chciał mieć nic do czynienia z tą kobietą, lecz ona wiedziała w swoim sercu, kogo trzyma na swoich rękach. I Ojcze, niech nasze serca dziś wieczorem trzymają na rękach tę samą nadzieję. Nieważne, co mówi świat, my wiemy, kto wszedł do naszego życia. I w tamtym czasie stał tam Symeon, a Duch Święty powiedział mu, że zobaczy Mesjasza. Chociaż był już starym człowiekiem, w podeszłym wieku, starym mędrcem, szlachetnym człowiekiem, lecz on wierzył słowu, które otrzymał od Pana. Duch Święty przyszedł do niego i on szedł prowadzony przez Ducha Świętego. Przechodził przez budynek koło tej długiej kolejki matek. Skoro było ich 2,5 miliona ludzi w tamtym czasie, w nocy urodziło się może kilkaset niemowląt i one tam stały czekając w kolejce na obrzezanie dziecka oraz ich oczyszczenie. Duch Święty prowadził go prosto do tej młodej kobiety, odrzucanej przez innych. Wyciągnął ręce, chwycił Mesjasza do swoich rąk, a łzy spływały mu po jego brodzie. Powiedział, Panie, pozwól teraz odejść swemu słudze w pokoju, zgodnie z Twoim słowem, bo moje oczy widziały Twoje zbawienie. Podeszła również stara prorokini, idąc przez budynek niepewnym krokiem, bo przyszło do niej słowo od Pana, więc ona również prorokowała o nim, była ślepa, jeśli chodzi o oczy, lecz nie w duchu. Ona wiedziała, że on jest Mesjaszem. Panie Boże, niech nasze oczy zostaną otwarte na ten fakt, że on jest ciągle Mesjaszem. Obyśmy go objęli dzisiaj wieczorem, bo wyznajemy, że jesteśmy pielgrzymami i cudzoziemcami na tym świecie. Świat nie jest naszym domem. To nie jest nasz kraj. Jesteśmy ludźmi zachowującymi się inaczej, ponieważ zostaliśmy zrodzeni z górnych stron. A my, którzy trzymamy tę obietnicę w naszych sercach, obyśmy zrozumieli tę obietnicę, którą Jezus podał swojemu Kościołowi, że ją ujrzymy tuż przed Jego przyjściem, kiedy widzimy powracające dni Noego. Oni jedni pili, żenili się, kobiety za mąż wychodziły i w kraju była niemoralność. Potem On powiedział, jak było w dniach Sodomy, wieku ówczesnych pogan, zanim spadł ogień, Bóg wstąpił na ziemię, został zamanifestowany w ciele, także znał tajemnice ludzkich serc. A On obiecał, że ta sama sprawa powróci. Oby nam był dany ten przywilej dzisiaj wieczorem. Wielki Duchu Święty, bo prosimy o to pokornie w imieniu Jezusa. Amen. Pewna siostra mówi obcym językiem. Inny brat podaje wykład. Amen. O, ja myślę, że powinniśmy być świadomi tego, że Duch Święty jest blisko nas, ta światłość. Wyjdźmy więc ze skorupy tej godziny, w której obecnie żyjemy, i bądźmy świadomi tego, że Duch Boży jest teraz między nami. Otwórzmy Księgę Sędziów, 16 rozdział, począwszy od 23 wersetu. Kiedy będziemy czytać Słowo. A kiedy otwieracie Biblię, może powiem, co miałem na myśli, kiedy wybrałem ten rozdział, abym go przeczytał dzisiaj po południu na tym ostatnim nabożeństwie. Niechby zostało przyniesione coś, co będzie budujące dla Kościoła. Zawsze oczekuję w pokoju, by zrozumieć, co Duch Święty chce powiedzieć, bo wtedy On mnie nawiedza. Mogę sobie wówczas zanotować różne miejsca Pisma i tak dalej. A potem zastanawiam się, co się będzie dziać, gdy tam przyjdę. Co On odnośnie tego powie? Słuchajcie teraz uważnie. Starajcie się być tak skupieni na to, jak tylko możecie, kiedy będziemy czytać. Bo jeśli to jest wolą Pańską, chcę na podstawie tego wysnuć podobieństwo z naszym czasem. Więc słuchajcie teraz uważnie, a rozpoczniemy od 23 wersetu. A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny, mówili, wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud, oglądając go, wielbił swego Boga w słowach, wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli, sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę, puść mnie, daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, aby mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy. Na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet. przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, aby mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał. Oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swą lewą ręką. I rzekł Samson: niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim, a było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Jaki to smutny widok. Musiało to być gorące popołudnie. Słońce świeciło mocno. W czasie tej wielkiej uroczystości, a 3000 Filistynów spoglądało w dół z krużganków tego stadionu, kiedy wkroczyła tam ta para. Wielce szanowani bohaterowie, ich wojen, ich kobiety przyozdobione w klejnoty. Pochylili się do przodu, aby mogli przyglądać się, jak ten chłopak prowadził tego ślepego mężczyznę. W salach rozlegał się przez całe popołudnie głos pijanych ludzi, mających uroczystość, obchodzących, co mnie bardzo rani, zwycięstwo ich boga ryby, Dagona, nad sługą Jahwe. Jaka to hańba! Co się właściwie stało? Człowiek zawiódł. Bóg nie zawiódł. A co musiał myśleć sobie Jahwe, kiedy spoglądał w dół i widział wszystko, co się tam działo? Zbiorowisko pijanych ludzi, na wpół obnażone kobiety, przyozdobione w drogie klejnoty, mające makijaż, a ich pijani mężowie pili i kłaniali się ich Bogu, którym była ryba, był to Bożek, który odniósł zwycięstwo nad sługą Jahwe. Chłopiec prowadził potykającego się ślepego mężczyznę na środek budynku, gdzie stały dwa mocne słupy jako filary, podtrzymujące wielką salę, która była nachylona w dół, o tak. I były tam dwa olbrzymie, mocne słupy, jak sobie wyobrażam tę scenę, które podtrzymywały tę salę z ludźmi. Było tam 3000 książąt i dostojników, wykwintnie ubranych żołnierzy i najlepszych wojowników. Właśnie takie znakomite osobistości były zaproszone na tę uroczystość. A naprzeciw nich stał olbrzymi posąg ryby, któremu składano na ołtarzu w ofierze ludzką krew. Była to ofiara temu bogu rybie, który był absolutnie pogańskim posągiem, który nie mógł mówić, ani wysłuchać, ani nawet oddychać. Lecz oni w swojej ciemnocie oddawali cześć temu bożkowi, myśląc, że on dał im zwycięstwo. I tam była uroczystość. A Samson był prowadzony do tych słupów, gdzie mogli go wszyscy oglądać. Miało się odbyć to główne wydarzenie. Urządzano tam różne zabawy, zazwyczaj mieli tam i małpy. Mieli tam również gladiatorów, którzy staczali pojedynki i potem mówili gladiatorom, czy pokonanym, leżącym na ziemi, czy ma zostać zabity, czy nie. Musieli zobaczyć przelewaną krew i wszystkie te wydarzenia miały tam miejsce. A teraz przychodził główny punkt programu. Wstępne atrakcje skończyły się. Głównym wydarzeniem miało być naśmiewanie się z Jahwe, szydzenie sobie z naszego Boga. Wszystko dlatego, bo jego sługa go zawiódł. Widzicie, On jest Bogiem, to prawda, lecz my jesteśmy Jego sługami i mamy polecenie, abyśmy kontynuowali tę usługę dokładnie tak, jak On nam polecił ją wykonywać. Stwierdzamy następnie, że oni byli pijani i zupełnie pozbawieni szacunku. A teraz wszyscy powstali, ponieważ nastała wielka cisza. Prawdopodobnie zatrąbiła trąba i oni mieli teraz oglądać to główne wydarzenie, z powodu którego zebrali się na tej uroczystości. Przyprowadzono świadka Jahwe, zaprowadzono go na środek tej sali, aby wszyscy mogli kpić i drwić z niego. Popatrzcie na niego. Był upokorzony, załamany. Przedstawiał upadły kościół, duchowo nagi, moralnie rozbity. Co za obraz dzisiejszego stanu. Mówili: Samson, to jest Samson, ten wielki Samson. Czy więc to jest on? To wielkie Boże narzędzie? Wiecie, było tam wielu Filistynów. Wyobrażam sobie, że ci książęta stali tam i patrzyli się w dół. Przecież wcześniej, na samą wzmiankę jego imienia, drżał cały kraj. Wystarczyło tylko powiedzieć Samson. Tylko tyle było trzeba uczynić. Po prostu wymienić imię Samson. A wszyscy drżeli przed jego imieniem. A teraz popatrzcie na niego. Wiecie, dawniej bywało tak, że imię Pan Jezus było otoczone wielką czcią. Ludzie odnosili się do Niego z wielkim szacunkiem. A ci, którzy odnosili się do Niego z szacunkiem, mogli przez to imię wyganiać złe duchy i mogli rozkazać przyrodzie, aby była posłuszna ich rozkazowi, dzięki Jego imieniu. Lecz ja uważam, że Samson tutaj pragnie posłużyć się teraz porównaniem. To nowoczesny, lokalny, względnie nielokalny, lecz tak jest. Lecz tak jest stan nowoczesnego Kościoła dzisiaj. Jest to doskonałe podobieństwo. Kościół już dawno temu utracił swój respekt. Nie dlatego, że Bóg zawiódł Kościół, lecz Kościół zawiódł Boga. Nie było to dlatego, że Bóg zawiódł Samsona, lecz Samson zawiódł Boga. Przecież powinniśmy być w takim stanie, w jakim był Kościół, kiedy Ananiasz i Safira zostali przyprowadzeni przed Kościół. Lecz zamiast tego długo zawieraliśmy kompromisy ze sprawami tego świata i wprowadzaliśmy je do Kościoła w takiej mierze, że dzisiaj Kościół jest nazywany grupą religijnych fanatyków albo po prostu kolejną denominacją, po prostu jakimś kościołem. Nie ma już w sobie tego dostojeństwa, jakie powinien mieć. Przypuszczam, że kiedy tam byli, powstali na swoje nogi, kiedy miało nastąpić to główne wydarzenie. Więc przenieśmy się wstecz do tamtego czasu na kilka minut. Wyobrażam sobie, że wielu z tych wielkich filistyńskich wojowników stało tam razem ze swoimi żonami, przyozdobionymi w drogie klejnoty. Obejmowali je i wznosili toast na cześć Dagona. Bądź pozdrowiony, Dagonie! Ty odniosłeś zwycięstwo nad Jahwe. Pokazaliśmy im, co potrafimy uczynić. Właśnie pokazujemy Samsonowi, który rościł sobie tak wielkie prawa, że jest on niczym. Niemal taki właśnie jest stan dzisiejszego Kościoła. My, którzy mamy klucze królestwa w naszej ręce oraz każdy duchowy dar, który Bóg dał ludziom, leży to w Kościele, a my od dawna zawieraliśmy kompromisy z jakimś wierzeniem i tak dalej i usunęliśmy wszelką moc Bożą z Kościoła, także stał się niczym więcej niż jakąś lożą. Podobnie jak niedawno, gdy Mahometanin stanął obok naszego najprzedniejszego ewangelisty i powiedział: ja przyprowadzę 30 ludzi, którzy są chorzy i cierpiący, i ty uzdrowisz 15 z nich, a ja uzdrowię kolejnych 15. Nie mówię tego przeciw temu ewangeliście w żadnym wypadku. Lecz ten ewangelista odszedł speszony i zostawił tamtego człowieka bez odpowiedzi. Jaką hańbę przyniósł naszemu Bogu, bo przecież Słowo jest Bogiem. Obietnica Słowa jest obietnicą Bożą. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Obecnie po raz kolejny zostało rzucone wyzwanie względnie. Ma miejsce kolejna taka uroczystość, kiedy pogańskie bożki mówią do Kościoła, a Kościół stoi bezradny, pokonany, duchowo obnażony. Otóż jest to coś, co to spowodowało. Mianowicie troski o ten świat wstąpiły do Kościoła i on już nie jest niczym więcej niż jakąś lożą. Widzimy to. Nie wiem, co ja sam uczyniłbym w takim wypadku. Musiałbym poczekać, co Bóg na to powie. Wierzę jednak, że czułbym się jak hebrajscy młodzieńcy. Nasz Bóg może wyzwolić nas z tego. Niemniej jednak, my nie pokłonimy się Twojemu posągowi. Nieważne, czy on nas wyzwoli, czy nie. Lecz my utraciliśmy naszą odwagę. To właśnie uczynił i Samson. On utracił swoją moc. Kościół utracił wpływ swojego świadectwa, że jest żyjącym i działającym ciałem Chrystusa. On zaakceptował dogmaty, zmieszał je ze swoimi wierzeniami tak bardzo, że słowo nie ma już pierwszeństwa. Jak Jezus powiedział do tego bezradnego kościoła, do którego przyszedł: wy wzięliście przykazania Boże i z powodu waszych tradycji uczyniliście je bezskutecznymi. Unieważniliście przykazania Boże przez wasze tradycje. Zbagatelizowaliście je. Pewien czas temu w pewnej szkole przyjechał do mnie tutaj, do mojego domu, pewien miły człowiek z Nowego Jorku i powiedział mi, był on bratem baptystą i powiedział mi: bracie Branham, ja jestem baptystą. Zaprosiłem go do domu i on usiadł. On i jeszcze jeden brat. I rozmawialiśmy dosyć długo. Po pewnej chwili on powiedział: kiedy byłem młodzieńcem, zostałem powołany do usługi. Dalej mówił: moja droga stara matka prała na tarce, aby mnie mogła posłać do szkoły. I powiedziała: tego dnia, kiedy miałem otrzymać moją promocję absolwenta wyższej uczelni, mój tytuł bakałarza, myślałem sobie, że na pewno Chrystus będzie w tym. Lecz nie było go tam. Dalej mówił: kiedy otrzymałem moją promocję doktora, myślałem sobie, Chrystus będzie w tym, lecz nie było go tam. Dalej mówił: a gdy otrzymałem tytuł doktora teologii, doktora literatury i tak dalej, i powiedział: mam już tyle promocji i honorowych tytułów, że mógłbym nimi pokryć całą twoją ścianę. Ale gdzie w tym wszystkim jest Chrystus? I on powiedział: ja go ciągle szukam. I rzekł: chcę ci zadać pytanie, czy ci nauczyciele mylili się? Ja powiedziałem: mój bracie. A on wywodził się z Żydów. Ja z moim wykształceniem 7 klas szkoły podstawowej nie mogę w żaden sposób ci powiedzieć, że ci nauczyciele mylili się. Ja nie mógłbym tego powiedzieć. Nie czuję się odpowiedni do tego, by kogoś potępiać. Chcę jednak powiedzieć następująco. Ja go znalazłem, a on nie był w tamtych sprawach. On zapytał: słyszałem, że byłeś baptystą. Odrzekłem: to prawda. A on powiedział, dowiedziałem się obecnie, że stałeś się zielonoświątkowcem. Ja odrzekłem, nie, ja po prostu otrzymałem błogosławieństwo wylania Ducha Świętego, rozumiesz? A nie zielonoświątkową denominację. Jest to błogosławieństwo pięćdziesiątnicy. A on rzekł, otóż byłem na ich nabożeństwach. Widziałem, jak oni kopali nogami ponad krzesłami i wyrzucali książki przez okno. I rzekł, nie mógłbyś przecież nazwać tego przejawami Ducha Świętego. Ja odrzekłem, mimo wszystko, ja nadal nie mogę osądzać Boga. A on powiedział, dobrze, więc co pobudza ich do czynienia tego? Odrzekłem, kiedy podróżuję misyjnie, spotykam dwie grupy ludzi. I powiedziałem, jedni z nich to fundamentaliści. Oni na podstawie mechaniki wiedzą, że są synami i córkami Bożymi. Dalej mówiłem, następnie znajduję zielonoświątkowców, którzy mają chrzest Duchem Świętym. I powiedziałem, fundamentaliści wiedzą, na jakiej pozycji się znajdują, lecz nie mają żadnej wiary w Słowo. Zaś zielonoświątkowcy mają wiele wiary, ale nie wiedzą, kim są. I powiedziałem, jest to jak z człowiekiem, który ma pieniądze w banku, lecz nie umie wypisać czeku. A ktoś inny umie wypisać czek, lecz nie ma pieniędzy w banku. Gdybyście ich tylko mogli złączyć razem. On powiedział, co skłania ich do takiego postępowania? Ja odrzekłem, oni wypuszczają nadmiar ciśnienia. I mówiłem, ja nie myślę, że to jest aż tak konieczne, lecz oni muszą dać temu gdzieś upust. I powiedziałem, gdyby tylko umieli wziąć całe to ciśnienie i gdyby wiedzieli według jakiej zasady mają nim pokierować do Słowa, to wielka Boża machina zaczęłaby działać. Tam właśnie szatan wszedł do środka i uczynił wszystko zależne od mechaniki, a nie od dynamiki. Trzeba wrócić, aby wszystko było dynamiką, a nie mechaniką. Widzicie? Musimy połączyć je razem. Mamy moc Ducha Świętego, lecz musimy powrócić ze Słowem, aby zatankować tę machinę. Nie możemy jej zatankować jakimś wierzeniem. To nie będzie się palić. Rury kominowe zostaną zapchane i to się nie będzie palić. Było to uczynione dla Słowa Bożego. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, lecz każdym słowem, nie tylko jego częścią, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Więc tutaj stoimy jako Kościół, któremu było dane ostatnie polecenie, ostatnia sprawa, którą Jezus powiedział swojemu Kościołowi. Ostatnie dane polecenie brzmiało. Idźcie do całego świata i czyńcie uczniami wszystkie narody. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I to, a to spójnik, który łączy razem to zdanie, a te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś śmiertelnego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce wkładać będą, a oni odzyskają zdrowie. Więc dlaczego mielibyśmy stać w obecności jakiegoś pogańskiego bożka i ponieść porażkę? Stoimy ponownie, jak Samson. Duchowo zewleczeni, moralnie załamani. Takie są nasze kościoły. Co się wydarzyło? Dawniej byli to godni poważania mężczyźni i kobiety, a dzisiaj jest to okropne. Rozważajmy teraz kilka minut niektóre myśli, które do mnie przyszły. Więc stał tam Samson i wybaczcie mi, ale on jest tutaj dzisiaj ponownie. Znowu obnażony moralnie i duchowo. A jest to również symboliczny obraz upadłego narodu. Lecz my mówimy o Kościele, bo Samson był Bożym sługą, powinien był nim być. Również Kościół powinien być Bożym sługą na ziemi. Wielu wielkich wojowników stało tam. Wytrzeźwieli na chwilę. Alkohole spływały prawdopodobnie z ich zbroi i puklerzy, a swymi ramionami obejmowali swoje śliczne, ozdobione klejnotami królowe. Kiedy spoglądali tam na nich, wielu z nich patrzyło się na to widowisko. Był tam mały chłopiec, który trzymał za rękę tego ogromnego człowieka, który nie miał gałek w swoich oczodołach, gdyż zostały mu wypalone. To właśnie czyni nieprzyjaciel. Pierwszą rzeczą, którą uczyni, kiedy cię złapie, to uczyni to, co uczynił Samsonowi. O, zamknie twoje oczy na światłość Ewangelii. On teraz nic nie widział. Jego oczy zostały wypalone. Już dawno temu Kościół utracił swój duchowy wzrok, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki i każda obietnica jest prawdziwa. I kiedy tam stali, a Samson był bez oczu, był to żałosny widok, zhańbiony człowiek stojący tam pod tym bożkiem rybą, jako niewolnik tego właśnie narodu, który miał zniszczyć, bo Bóg wzbudził go do tego zadania. Teraz powrócę do naszego czasu na chwilę. Tutaj są nasi bracia, zielonoświątkowcy, którzy 50 lat temu wyszli z brudu denominacji. Bóg wywołał nas, abyśmy byli oddzielonymi ludźmi, a obecnie stoimy. A zielonoświątkowcy mają tuzin różnych organizacji, a po prostu zwalczają się i wzajemnie. Ta sama sprawa, przeciwko której On nas wzbudził, właśnie ta rzecz nas pokonała. Jeżeli człowiek idzie do jednej denominacji i ma tam nabożeństwo, to pozostałe nie chcą z nim współpracować. Tylko tu i tam możesz którąś znaleźć. Zgadza się. Denominacja była zawsze przekleństwem w oczach Bożych. Nigdy nie było inaczej. Bóg jej nie ustanowił. Nie była nigdy w jego planie. Bóg nie może zmienić swego programu. Bóg działa w jednostkach. W dniach Noego były miliony ludzi, lecz Noe był namaszczonym prorokiem. W dniach Eliasza były ich miliony, ale nigdy nie był Elizeusz i Eliasz w tym samym czasie. I tak było na przestrzeni wieków. W każdej generacji było ich 2,5 miliona w Egipcie, kiedy tam przybył Mojżesz. Widzicie? Były miliony ludzi w dniach Jezusa. Kiedy Jan, ten największy prorok, stał tam i zobaczył przychodzącego potężnego Boga, powiedział: mnie musi ubywać. Moje dzieło skończyło się, a On będzie wzrastał. Był to Bóg. On wskazał im baranka. Widzicie jednak, że tak działo się dalej przez 300 lat, aż do soboru w Nicei, a potem musieliśmy założyć organizację. Więc od tego czasu przyszedł upadek. I każdym razem, kiedy wychodzi poselstwo, a ludzie je zorganizują, umiera to duchowo i już nigdy nie powraca do życia. Więc jest to przeklęta sprawa dla Kościoła Bożego, kiedy człowiek wkłada swoją inicjatywę do działania Ducha Świętego. Zawsze tak jest. Potem oni posyłają ich do wyższych uczelni i otrzymują kaznodziejów w seminarium, a oni mają społeczność z tym światem i tak dalej. Ni stąd, ni zowąd ich kobiety zaczynają postępować jak ten świat, a mężczyźni również. Zanim się spostrzegą, wystąpią politycy i biskupi i każdy chce mieć słomkę w swoim kapeluszu i oni eliminują i wypychają innych. sprzeczają się i zwalczają, aż Duch Boży jest zupełnie zasmucony i odchodzi. Niektórzy z nich przypominali sobie, jak widzieli Samsona, kiedy namaszczenie odpoczywało na nim, stał tam na polu, a 1000 Filistynów leżało pobitych koło niego. A on miał w swojej ręce tylko starą, kruchą szczękę muła, którą uderzał w spiżowe przyłbice Filistynów, grube, na ponad 2 centymetry, i powalał ich na ziemię w jedną i w drugą stronę, kiedy Duch Pański odpoczywał na nim. Niektórym z nich udało się uciec na skałę, a on stał tam i wołał: jeżeli chcecie nauczkę, to podejdźcie tu. Kilku z nich przypominało sobie ten widok. Niektórzy z nich szeptali między sobą o tym, co stało się w mieście, i mówili: czy sobie przypominasz tę noc w Gazie, kiedy rozniosło się wszędzie, że nasz wróg jest w mieście? Wzięliśmy wojsko, zamknęliśmy bramy, a brama ważyła może 6 albo 7 ton. Były to wielkie spiżowe wrota, przez które mogło przejechać 4 albo 5 rydwanów obok siebie, kiedy wojska wchodziły do miasta. Wzięliśmy więc nasze wojsko uzbrojone we włócznie i miecze i staliśmy w bramach, mówiąc: teraz go mamy. A gdy się ocknęliśmy, on po prostu szedł prosto poprzez wojsko, szturchał żołnierzy w prawo i w lewo, chwycił bramę i wyrwał jedną połowę, wyrwał drugą połowę, włożył je sobie na ramiona i wyniósł je tam na górę i tam je pozostawił. Tak było, kiedy Duch Pański odpoczywał na nim. A pewnego dnia niektórzy z nich przypomnieli sobie, jak zobaczyli lwa, który zaryczał na niego i zabiłby go w jednej sekundzie. Czy ktoś wie, jak szybko lew potrafi zabić człowieka? Jednym potężnym uderzeniem, z rykiem, zabija w ułamku sekundy antylopę, gnu albo bawoła ważącego 2 tony. Jednym uderzeniem łapy łamie im szyję, o tak, albo zagryzie ich i zwierzę jest zabite. Nawet nie kopnie kopytem, bo lew zabija je natychmiast. I oto ten człowiek szedł drogą, a nagle zaryczał lew. I on był bezradny. Nie miał nawet szczęki muła w swojej ręce. Lecz Biblia mówi: Duch Pański wstąpił na niego. I on chwycił lwa i rozerwał go na dwoje. Lecz teraz on stał tam bezradny, całkiem zewleczony z mocy. Tak samo jest obecnie. Kościół znajduje się w tym samym stanie. Przy czym dawniej Kościół mógł wyganiać diabły. Dawniej Kościół wskrzeszał umarłych. On dawniej czynił te sprawy, które czynił Jezus. Grzech nie mógł przebywać między nimi. Duch Święty mieszkał w nich i potępiał go. Jeżeli jakiś człowiek zrobił coś sekretnie, a należał do tej grupy chrześcijan, skoro tylko wszedł do zboru, Duch Święty ujawniał jego grzech, więc on tylko pokutował albo zginął. Widzicie jednak, że tego już więcej nie mamy. I ludzie by tego już nie przyjęli. A jeśli coś takiego przychodzi, ludzie próbują nazwać to złym duchem. I na skutek tego są jeszcze bardziej potępieni. Coś musi ich potępiać. Zauważcie, on był zewleczony z mocy. I co musiało przechodzić przez głowę tego człowieka? Dawniej był takim walecznym mocarzem, a teraz musiał go prowadzić mały chłopiec. Dlaczego? On był ślepy. Nic nie widział. Nie miał oczu, więc nic nie widział. Boże, zmiłuj się nad nami. Kościół stał się taką denominacją i tak daleko odszedł od słowa, że diabeł pozbawił go wzroku, duchowego zrozumienia, że to jest Słowo Boże. nie jakieś wierzenie. To jest Słowo, a Bóg jest zobowiązany, że zamanifestuje wszystko, co On obiecał w tej Biblii. Ludzie mówią, my wierzymy, nie powstaje w was wiara, jeżeli to wierzenie jest w sprzeczności do tego. Jeżeli masz zmysł Chrystusowy w sobie, to wierzysz w sprawy, które Chrystus powiedział, ponieważ to jest Chrystus, to Słowo. Patrzcie jednak na ten stan, patrzcie na to porównanie, kiedy to widzimy. Co musiało mu przychodzić na myśl? Zobaczmy, co przewijało się przez jego myśli. Widzimy, co przechodziło przez myśli tych książąt i wojowników, którzy dawniej bali się, kiedy tylko wspomniano jego imię. Oni bali się cokolwiek uczynić. Wystarczyło tylko powiedzieć Samson, a wszyscy uciekali. Lecz teraz on stał tam jako ofiara przed bożkiem Dagonem, przed posągiem ryby. Żyd, który pogardzał bożkami, stał tam jako ofiara przed bożkiem. Dlaczego? Ponieważ on zawiódł Boga. Samson stał tam i niewątpliwie myślał. Zbadajmy teraz jego myśli przez 3 albo 4 minuty. Musiał myśleć o wszystkich zwycięstwach, które osiągnął. Stał tam i myślał, czego dokonał. Jak go Pan błogosławił, jak on był dawniej wielkim człowiekiem. On był jeszcze w Królestwie Bożym, trzymając się obietnicy Bożej. Widzimy, że on zawiódł i pozbawił się tej obietnicy. To samo uczynił Kościół, pozbawił się obietnic. O, no cóż, to było dawniej, a teraz napiszemy sobie nasz własny krótki katechizm, rozumiecie? Lecz chodzi o to, o Słowo. Zważajcie teraz, on musiał rozmyślać o wszystkich swoich zwycięstwach, a potem musiało przechodzić przez jego myśli, jak on zawiódł Boży lud. Powinno to zawstydzić kaznodziejem, który sobie usiądzie i czyta Biblię, a potem jedynie wychodzi przed swoich słuchaczy. Świat jest pełen takich lotów. Biblia mówi, że grzechy Sodomy trapiły jego sprawiedliwą duszę, lecz on nie miał odwagi, by wystąpić publicznie i karcić ten grzech. Również dzisiaj jest wielu takich kaznodziejów. Mówię to pełen szacunku, tylko z miłości. Lecz po prostu mówię prawdę. Może już nigdy się nie spotkamy. Jest wielu mężów, którzy czytają tę samą Biblię, którą my czytamy. Siedzą w swoim biurze, przygotowują swoje przemówienie i napotykają te Boże prawdy. Ale muszą je ominąć. Taki kaznodzieja boi się głosić przeciw kobietom, strzygącym swoje włosy. Jego organizacja by go wyrzuciła, gdyby im głosił, że noszą niemoralne odzienie i popełniają duchowe cudzołóstwo. Również przeciw mężczyznom, którzy piją towarzyskiego drinka przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, wychodzą z domu i urządzają jakąś amerykańską hecę, mówią sprośne żarty, a mimo to zajmują urząd diakona. Oni wiedzą, że te rzeczy są grzeszne, lecz oni są tacy, jak ludzie w dniach Lota. Jesteśmy ponownie w takim grzesznym stanie, rozumiecie? O, jak Duch Święty musiał przypominać Samsonowi, że zawiódł Boży lud i zawiódł samego Boga. Teraz on był więźniem z powodu tej właśnie rzeczy, z powodu której Bóg wzbudził go i dał mu moc, aby ją zniszczył. I mówię to z miłością. Jestem członkiem, tak samo jak wy, lecz nie członkiem organizacji, broń Boże. Lecz przez łaskę jestem członkiem ciała Chrystusowego. Jestem waszym bratem i nie mam samolubnych motywów. Nie mam żadnych osobistych interesów. Jestem natomiast gorliwy dla Pana Boga i mówię te rzeczy z głębi serca. Wróciliście ponownie do tej samej rzeczy, z której zostaliście wywołani. Jest to, jak mówi Biblia, wraca pies do swoich wymiocin, a świnia do swego walania. Jeżeli te wymiociny sprawiły, że pies się rozchorował za pierwszym razem, to czy nie zachoruje jeszcze bardziej za drugim razem? Bóg wyzwolił was z organizacji i wyznań wiary, które tak bardzo związały ludzi, abyście byli wolnymi, a mimo to wróciliście i uczyniliście to znowu. Stało się to jeszcze większym grzechem. Obecnie pozwolili mu posługiwać się różnymi sztuczkami, aby ich zabawiał. I tak właśnie obecnie się dzieje. Zamiast działania Ducha Świętego jest tak, że kiedy ktoś wystąpi i staje się aroganckim, Duch Święty jest zobowiązany przed Bogiem, że musi zamknąć mu usta. Widziałem, jak wynoszono takich z nabożeństwa, sparaliżowanych, dotkniętych ślepotą. Była im odebrana mowa, a nawet umarli wprost na nabożeństwie. Padli martwi, kiedy próbowali karcić Boga. Bóg w niebiosach wie, że to prawda. Wielu z was tutaj było na innych nabożeństwach i możecie poświadczyć to samo. Zboże powinna być święta, otaczająca ludzi moc. Ona sprawi, że demony pouciekają. Zamiast tego kościół stał się miejscem mówienia głupstw i żartów. Co to jest? Mechanika zamiast dynamiki. Tak, on posługuje się sztuczkami. Co było powodem pierwszego upadku Samsona? On pozwolił na to, aby kobieta uwiodła go od obietnicy Bożej. To się zgadza dokładnie. Wszyscy to wiemy. On miał 7 kędziorów. Urodził się i od urodzenia miał być Nazarejczykiem, oddzielonym dla Pana człowiekiem. Lecz widzicie, on dał się uwieść tej kobiecie do tego stopnia, że ona zgoliła jego osobliwość. I ta sama rzecz przytrafiła się Kościołowi. Jesteście urodzeni jako szczególni, osobliwi ludzie, jako święty naród, królewskie kapłaństwo. Lecz co się wydarzyło? Pozwoliliście temu światu, aby was ogolił z waszej osobliwości i staliście się jednymi z nich. Musicie mieć denominację, podobnie jak oni ją mieli. Musicie swym blaskiem zaćmić baptystów, względnie metodystów, czy kogokolwiek. Obecnie zbory Boże próbują przyćmić zjednoczonych, a zjednoczeni chcą zaćmić zbory Boże, zaś Kościół Boży innych i ach, moi drodzy, ciągle dalej. Jest z tego 30 lub 40 różnych organizacji, widzicie? Jak pies wracający do swoich wymiocin. Jest to ta sama sprawa. Zauważcie, że ta sama rzecz została uczyniona, jak było wtedy, w czasach Jezabeli. Mamy matkę nierządnic. Objawienie, 17 rozdział. Przypomnijcie sobie, że ona została nazwana wszetecznicą. To znaczy upadłą moralnie kobietą. Kobieta zawsze reprezentuje Kościół. Kościół jest przedstawiony w formie kobiety, bowiem Chrystus, on przychodzi po oblubienicę, a ona była matką nierządnic. Czym jest niemoralna kobieta? Zatem nie mógł to być mężczyzna, ponieważ one były nierządnicami. Rozumiecie? To jest kobieta, która żyje niewiernie wobec swego małżonka i ona twierdzi, że jest matką wszystkich kościołów. I tak jest. A co uczyniło ją wszetecznicą? To, że popełniała duchowe cudzołóstwo. Ona przyjęła jakieś wierzenia zamiast słowa jej męża. Zamiast stać się prawowitą małżonką swego męża, ona przyjęła w zamian spisane wierzenia. I czym ona była? Matką nierządnic, które czyniły to samo. Więc teraz nie potrzebujecie już żadnych wyjaśnień. Rozumiecie? Widzicie, gdzie to jest? Co to było? Organizacja. Odsuwanie się od słowa. Zwróćcie teraz uwagę, co Dalila mówiła Samsonowi, kiedy go ustawicznie uwodziła. Powiedziała: o, ty jesteś wielkim mężem, jesteś mocarnym człowiekiem, lecz nie oszukuj mnie, powiedz mi, gdzie spoczywa twoja siła. I ona go kochała i zalecała mu się, aż w końcu jej uległ. I co wtedy uczynili? Pierwszą rzeczą, którą ona uczyniła, wykradła mu jego sekret. To jest to samo. Wy, czytelnicy i studiujący Biblię, wiecie, co wydarzyło się na Nicejskim Soborze. Ten pierwotny ruch od czasów Pięćdziesiątnicy chciał trzymać się słowa, a oni przez Konstantyna i innych przyjęli niektóre pogańskie idee i wprowadzili je. Jak Ahab ożenił się z Jezabelą i wprowadził pogaństwo do Izraela, tak samo Kościół skojarzył się z katolicyzmem i wprowadzono bałwochwalstwo. I ono wróciło ponownie do Kościoła. Obecnie macie grupkę nierządnic, opierających się na tych samych zasadach. I patrzcie, co dzieje się obecnie. Matka was uwodzi i ponownie pozbawi was wszystkich waszych praw. Boże, dopomóż nam, abyśmy nigdy nie zrezygnowali z tego. Chodzi o to słowo albo śmierć. Rada Kościołów łączy wszystkich razem i jednoczy ich w społeczności z Rzymem. Dzieje się dokładnie tak, jak to zapowiedziała Biblia. W 1933 roku Duch Święty przyszedł do pewnego poranku i powiedział mi siedem spraw, które wydarzą się, zanim ten naród zostanie zniszczony. Jedną z nich jest ta. Jest to zapisane na starym papierze u nas w kaplicy. I już wielu ludzi patrzyło na to. O tym, jak będziemy toczyć wojnę z Hitlerem. I jak Niemcy się umocnią i zbudują linię Maginota, czy linię Siegfrieda. Myślę, że to było 11 lat przedtem, zanim w ogóle o tym pomyślano. Również jak samochody będą coraz bardziej podobne do jajka. Dalej, jak pozwolą kobietom brać udział w wyborach i kiedy się to stanie, a one wybiorą złego prezydenta. A w tym wszystkim powstanie kobieta, która będzie rządzić Stanami Zjednoczonymi. W gruncie rzeczy nie będzie to kobieta, lecz Kościół. Potem widziałem Stany Zjednoczone w popiołach. To się wydarzy. Pięć z tych spraw wypełniło się już dokładnie. Jak Mussolini miał wyruszyć i zaatakować Abysynię, ale padł przy swoich schodach. On dołączył do swoich ludzi umierających w hańbie razem ze swą kochanką. Wiele, wiele lat temu, zanim się dostało, było to zapowiedziane dokładnie, co do joty. Nigdy to nie zawiodło i nigdy nie zawiedzie, ponieważ to jest tak, mówi Pan. I nie jest to w sprzeczności z Biblią. Musi się to stać. Obecnie ona okazuje swoją miłość swoim córkom, uwodząc je, aby wróciły ponownie do domu. Nie mają duchowego zrozumienia. Są zawleczone. Jest to dla nich oazą. Oni mówią: o, jaka to wielka sprawa. O, moi drodzy, a zielonoświątkowcy siedzą na soborze w Rzymie i wysyłają wszędzie listy, pisząc: był to najbardziej duchowy czas, jaki ludzie widzieli kiedykolwiek. Jak mógłby narodzony na nowo człowiek wydać swój sekret i odciąć się od słowa i żyć w oparciu o jakieś wierzenie? Dokładnie to właśnie uczyniła obecnie Dalila. Odcięła ludziom dostęp do słowa i oni żyją w oparciu o wierzenie. Popatrzcie na tę klęskę w obecnych czasach. Z czego to powstało? Mamy kaznodziei zamiast powołanych przez Boga, usługujących dla naszych grup zielonoświątkowych. Niemal nie można dostać się za pulpit, jeśli nie masz tytułu magistra. Rozumiecie? Zgadza się. Po pierwsze, musisz mieć kartę członkowską. A obecnie w naszych wielkich denominacjach zielonoświątkowych, zanim wyślą misjonarza, muszą go posłać do psychiatry, by sprawdził, czy zda test na sprawność swego umysłu. Otóż, nie chodzi tu o presbiterian, lecz o zielonoświątkowców. Rozumiecie? Tak. To się zgadza. Nie mówiłbym tego, gdybym tego nie potrafił oprzeć na faktach. Widzicie? Rozumiecie? Racja. Patrzcie mi. Powiedzcie mi, czy taki kwalifikuje się na kaznodzieję? Biblia nie mówi o tym, żeby mieli iść do psychiatry. Lecz oni czekali w mieście Jeruzalem, aż zostali napełnieni mocą z wysokości. Niektórzy z nich nie umieli nawet się podpisać. A po kilku dniach jeden z nich przechodził koło bramy zwanej Piękną, a nigdy nie stał przed psychiatrą. On nie miał swojej karty członkowskiej, lecz powiedział: co mam, to ci daję. Dotychczas nie widziałem, żeby ktoś mający kartę członkowską mógł powiedzieć coś takiego. Kim jesteśmy? Jesteśmy obnażeni i zażenowani, stojąc w obecności Ducha Świętego. Z pewnością wypełnia się to, co prorok powiedział w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale. Będą porywczy, wyniośli, miłujący raczej rozkosze niż miłujący Boga. Dawniej było to grzeszne, gdyby nasze zielonoświątkowe kobiety szły się kąpać w stroju kąpielowym albo kąpały się razem z mężczyznami. Obecnie już tak nie jest, widzicie? Nie, nie. Postępują tak, jak ten świat, dokładnie tak samo. Akceptują wszystkie świeckie rzeczy. Rozumiecie? Po prostu wprowadzają do kościoła wszystko, co jest świeckie. A kaznodzieje wypowiedzieli się i pozwolili to czynić swoim żonom. Oni zaakceptowali całe to paskudztwo i obecna generacja rośnie według tego. A potem przyjdzie następna generacja. Po prostu, o rety! Samson stał tam, rozmyślając o swoich wielkich zwycięstwach. Spójrzmy wstecz i zobaczmy te wielkie zwycięstwa pierwszych wierzących z czasu Pięćdziesiątnicy. Nie musicie patrzeć 2000 lat wstecz. Popatrzcie się na czas przed 50 laty. Przypomnijcie sobie, że rzymskokatolicki kościół był na początku kościołem Pięćdziesiątnicy. I oni mówili: katolicki kościół zrodził się na Soborze w Nicei w Rzymie. Chciałbym miejsce pisma na potwierdzenie tego. Pierwszy kościół nie miał swego początku w Nicei czy w Rzymie. Pierwszy kościół miał swój początek w Jeruzalem w dniu 50. Oni są ofiarą wszystkich pomyłek. Och! Potem, kiedy Samson uświadomił sobie, gdzie stoi, to zdał sobie sprawę z tego, co będzie się dziać. Jak już powiedziałem, może nie zobaczę się już z wami. Ja nie wiem. Jeżeli mi się uda i jeżeli Pan pozwoli, to przyjadę tu w następnym roku, lecz może nie wszyscy będą tutaj. Niektórzy z nas odejdą. Więc za każdym razem muszę mówić tak, jak widzielibyśmy się po raz ostatni, ponieważ tak jest dla niektórych z nas. Może jestem tutaj po raz ostatni. Jaki to błędny stan. Gdybyśmy się tylko zatrzymali tak, jak uczynił to Samson, i rozmyślali przez chwilę o tym, czym powinniśmy być na podstawie Bożej Biblii. Nie kimś wielkim, okazałym. Nie wychodzić razem i trzymać z Kowalskim. Powinniśmy być pokorną, bogobojną, napełnioną duchem grupą ludzi. Nie chcemy błyszczeć, lecz żarzyć się. Hollywood się błyszczy, Ewangelia się żarzy. Widzicie? Ludzie chcą coś błyszczącego. Chcą mieć większe kościoły niż mielibyśmy kiedykolwiek. Lepiej byłoby dla nas, gdybyśmy stanęli gdzieś w alei albo w starym magazynie i modlili się, aby Duch Boży stąpił na nas ponownie. Zgadza się, zważajcie. I kiedy on tam stał, uświadomił sobie, że jego włosy zaczęły znowu odrastać. Nie mógł jednak skutecznie działać, ponieważ nie miał oczu. I on wołał: Panie, pomści moje oczy. Oni wykuli moje oczy. Mogę powiedzieć, że dzisiaj czynią to również w oparciu o swoje wierzenia. Mówią, oni posłali mnie do seminarium. Odczuwałem powołanie żyjącego Boga w moim sercu, ale oni wytłukli to wszystko ze mnie, mówiąc, te sprawy były dla innego wieku. Pomści moje oczy! O czym rozmyślał Samson? Że prawdopodobnie jest jeszcze jakaś sposobność. Jahwe jest pełen miłości. Więc może jest jeszcze taka możliwość, iż on mnie wysłucha. O, życzyłbym sobie, żebym mógł obudzić Samsonów dzisiaj wieczór, aby sobie uświadomili, że istnieje jeszcze ta sposobność. On jest pełen miłości, wybacza nieprawości swego ludu z generacji na generację, okazując miłosierdzie tysiącom ludzi, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań. Jest jeszcze taka możliwość, pomyślał Samson, gdybym tylko mógł pomścić moje oczy, nie widzę już więcej tych spraw, one się nie dzieją, nie możemy już zobaczyć w naszych wielkich organizacjach wspaniałego Ducha Świętego, działającego tak, jak on działał na początku, on odszedł, widzicie, nie ma go tam, Kościół jest ślepy. A nie wie tego. Jezus powiedział, że tak będzie się dziać w tym laodycejskim wieku Kościoła. Mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się w dobra i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś nagi, ślepy, pożałowania godny i ubogi. A nie wiesz tego. Rozumiecie, oni tego nie wiedzą. Otóż mieliśmy slogan w pewnej organizacji mówiący milion dusz więcej w 1994 roku. I dzięki usłudze jakiegoś wielkiego człowieka mieli o milion więcej. Jakich? Tych, którzy przyłączyli się do zboru. Zgadza się. On wiedział, że jest jeszcze możliwość. Lecz cała sprawa w tym dzisiaj, że ludzie widocznie nie są świadomi tego, że jest taka możliwość. Oni są zadowoleni, kiedy idą dalej, zgodnie z tym starym kierunkiem, w jakim szli przedtem. Widzicie, nie czyńcie tego. Wierzcie Bogu. Miejcie wiarę w Niego. Ludzie mówią teraz, oni mówią, będziemy siedzieć ramię w ramię. Zgadza się. Klaszczmy w nasze dłonie i róbmy wszystko inne i krzyczmy. Lecz wy macie tylko nadęte żagle, ale nie macie żadnej kotwicy. Rozumiecie? Jak możecie klaskać w dłonie i wydawać okrzyki, a zaprzeczać temu, że słowo jest prawdą? Jak możecie klaskać w wasze dłonie i wydawać okrzyki, a kiedy Duch Święty przechadza się między wami, to mówicie, o, to jest telepatia. To po prostu nic nie jest warte, rozumiecie? Widzicie? Urządzamy wielkie zgromadzenia, pełne połysku i świeckiego blichtru. Wielkie nabożeństwa. A co otrzymujemy? Więcej członków. Kościół zielonoświątkowy przed 3 laty pozyskał więcej członków do ich zborów niż wszystkie pozostałe kościoły razem wzięte. Było to w naszym niedzielnym gościu w katolickiej gazecie. Nasz niedzielny gość podaje, że pozyskali w tym roku milion nawróconych do katolicyzmu. Ale dodaje, zielonoświątkowcy pozyskali 1,5 milion. Tak, zgadza się. Jest wymagane wszelkiego rodzaju wykształcenie. Mężczyźni nauczyli się w szkołach przemawiać. Są intelektualni, mówią jak aktorzy z Hollywoodu. Wybaczcie mi to wyrażenie. I głoszą do grupy tak zwanych wnuków pięćdziesiątnicy. Bóg nie ma żadnych wnuków. Oni po prostu chodzą do kościoła. Twój stary, zielonoświątkowy ojciec i matka mieli swoje przeżycia, lecz oni wprowadzili was do zboru i wy po prostu przychodzicie i siadacie w ławce i stajecie się automatycznie zielonoświątkowcami. Bóg nie ma wnuków. On ma tylko synów i córki. Nie ma wnuków. Ty musisz zapłacić tę samą cenę i otrzymać tego samego Ducha Świętego, którego oni otrzymali. Musisz być synem albo córką. Nie wnukiem albo wnuczką. On nie jest jakimś starym, zdzieciniałym, sflaczałym dziadkiem, puszczającym płazem wszystko swoim dzieciom i błogosławiącym ich serduszka. On jest Bogiem, wiekuistym Bogiem. Zgadza się. Jesteśmy synami, córkami. Mamy ciągle na myśli tego wielkiego kolosa, jakim był Samson. On stał tam, posiadając całą swoją moc. On stał tam tak wielki, jakim był przedtem. I my stoimy więksi, niż byliśmy kiedyś, lecz jesteśmy zewleczeni z mocy. Samson miał ciągle te muskularne ramiona. Miał ciągle każdą część ciała, lecz Duch Pański nie stępował już więcej na niego. My stoimy milion razy mocniejsi, niż byliśmy kiedyś. Lecz gdzie jest Pan? Jak powiedział wtedy anioł w dniach Gedeona, on rzekł, jeżeli Bóg istnieje, to gdzie są wszystkie jego cuda? Gdzie są te sprawy, które on powinien czynić? Gdzie on potwierdza się, że ciągle żyje i jestem samym wczoraj, dzisiaj na wieki? W takim właśnie stanie jesteśmy. Zwróćcie uwagę, Samson modlił się właściwie. Samson modlił się, Panie, niech umrę razem z moimi wrogami, kiedy uświadomił sobie, co dzieje się wokół niego. On miał wykłute oczy, jego siła zanikła, nie miał żadnej społeczności, lecz istniała taka możliwość, że nabożeństwo modlitewne może znowu zapalić tę iskrę. Rozumiecie? On modlił się wtedy właściwie. Niech umrę razem z wrogami. Ty musisz umrzeć razem z twoim wrogiem. Zgadza się. Musisz umrzeć dla tego wroga, który doprowadził cię do tego stanu. Zgadza się. Samson był ochotny zapłacić tę cenę, aby ponownie odzyskać moc Bożą odpoczywającą na nim. On zrozumiał, jakiego zadania został wzbudzony. Nie aby być aktorem, lecz aby być sługą. Aby być w takim stanie, by moc Boża mogła przepływać przez niego. My stoimy milion razy liczniejsi, niż byliśmy kiedyś. Lecz gdzie jest moc Boża? Puste miejsce na taśmie. Jezus powiedział nawet, jak było w dniach Noego, w których 8 dusz zostało ocalonych przez wodę, tak będzie i w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Wszyscy inni, których widzicie chodzących po ulicach, są celem dla armat. Właściwie są celem dla bomby atomowej. Są odstawieni na sąd. Przychodzi zachwycenie, ale ono będzie dla zaledwie kilku. Bo ciasna jest brama i wąska jest droga, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Lecz szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest tych, którzy po niej kroczą. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdź do królestwa, tylko ten, kto czyni wolę mojego Ojca. Tylko ten do niego wejdzie. Rozumiecie? Nie ten, kto mówi, Panie, i zmawia świetne modlitwy, albo ci, którzy urządzają nabożeństwa przebudzeniowe i tak dalej. O, słyszę, jak ktoś mówi, chwileczkę tylko, bracie Branham. My mamy nabożeństwa przebudzeniowe. Tak, to jest właściwe. Zgadza się. Mamy nabożeństwa ewangelizacyjne, ale co osiągamy? Jest to nabożeństwo denominacyjne, rozumiecie? Jeżeli uda nam się pozyskać kilku więcej do zboru, miewamy również inne wielkie zgromadzenia przebudzeniowe. Wprowadzamy wszystkie kościoły do Światowej Rady Kościołów. Tak, oddalamy się coraz dalej od Bożego Słowa przez cały czas. Jednoczymy się, lecz jak mogą dwaj iść razem, jeżeli się nie zgadzają? Jak możemy iść razem z ludźmi, którzy zaprzeczają nawet zmartwychwstaniu Chrystusa? Jak możemy iść razem z ludźmi, którzy mówią, że dni cudów przeminęły? Wy jesteście ludem oddzielonym przez Ducha Świętego. Rozumiecie? Świat chce dzisiaj tych, którzy mieszają. Czego świat chce dzisiaj? Tych, którzy mieszają. Chcą kogoś, kto umie chodzić po okolicy i mieć społeczność z tym światem, a także z ludźmi i pozyskuje wielu członków i mają jakąś towarzyską organizację. Lecz Duch Święty powiedział wtedy: oddzielcie mi Pawła. Bóg jest tym, który oddziela. Nie miesza. Jest separatorem. Samson wiedział, że jego upadła siła, dzięki której tam stał, ten wielki ustrój, w którym był wcześniej. Lecz jego upadła siła nie mogła stawić czoła wymaganiom tamtej godziny. Kościół wie to również. Nasz ewangelista uświadomił to sobie, kiedy ten mahometanin rzucił mu wyzwanie. Twoja intelektualna moc nie potrafi stawić czoła wyzwaniu tej godziny, ponieważ diabeł jest spuszczony wolno między nas i dysponuje mocami, którym nikt nie odważy się rzucić wyzwania. Tylko Duch Wszechmogącego Boga, kiedy to słowo staje się ciałem. A będzie coraz gorzej i gorzej. Stale gorzej. On wiedział, że jego siła jest niewystarczająca. On tego nie potrafił dokonać. On również wiedział, co się wydarzy, jeżeli Bóg odpowie na jego modlitwę. Chciałbym wiedzieć, czy jesteśmy ochotni uczynić to dzisiaj wieczór. Zastanawiam się, czy kościoły Zielonośrodkowców są ochotne zawrzeć tę samą umowę z Bogiem. Panie Boże, chociaż to obali, zrujnuje moją denominację, choć mnie ekskomunikują z rady, nie dbam o to, czy mi zabiorą kartę członkowską i będę musiał leżeć na moim brzuchu, pić wodę z odnogi rzeki, jeść kwaśne suchary, zamiast jeździć sobie wielkim samochodem i mieć duży zarobek. Nieważne, jak wysoka jest cena, ten system odciągnął mnie od Ciebie. Przyjmij mnie z powrotem, Panie. Ja będę wierzył Twemu słowu. Pomści moje oczy, które mi wykuli. Niech umrę razem z nimi. Amen. Pozwól mi umrzeć samemu sobie. Nie dbam o to, co mówią o mnie. Może jestem biskupem, może jestem tym, tamtym lub owym. Nie dbam o to, co ludzie mówią. Wzeszli moc Ducha Świętego do mego życia. Już zbyt długo byłem zaślepiony. O zboże, czy jesteście ochotni to uczynić? Niech umrę z pozostałymi. Niech moje nazwisko, tytuł kaznodziei, doktora czy kogokolwiek, niech zniknie. O Boże, proszę, daj mi to na nowo. Po prostu ześlij na mnie znowu tę chwalebną moc, która przypadła na nich w dniu pięćdziesiątym, która potrafi stawić czoło w wyzwaniu tej godziny w obliczu komunizmu i wszystkiego innego, co powstaje. Pozwól mi umrzeć, Panie, razem z nimi. Wiecie, że jest jeszcze taka sposobność. Czy wiecie, co się stało? Kiedy on czynił takie wyzwanie, Filistyni byli zanadto pijani, by zwracać uwagę na to, co on czynił. Więc nagle, gdy on zrozumiał, że jest taka sposobność, skierował swoją głowę w kierunku niebios. A łzy wypływały z jego ślepych oczodołów. On zaczął poruszać swoimi wargami. Łzy spływały mu po policzkach. Oni go nie obserwowali. Byli zbyt zajęci naśmiewaniem i kpieniem sobie z niego. On pragnął słowa od Boga, aby rzeczywisty, żyjący Bóg przyszedł jeszcze raz na widownię. On go przedtem zawiódł. Wiedział, że go zawiódł. Lecz on chciał zobaczyć żyjącego Boga, żyjącego tutaj na ziemi, aby udowodnił tej drużynie Jezabeli, że on jest ciągle Bogiem. O, jeśli to wyjmuje z ciebie wszelką sztywność, jeżeli to sprawia, że nie postępujesz jak jakiś gwiazdor filmowy, siostro, jeżeli pozwolisz, żeby ci urosły zupełnie długie włosy i będziesz się ubierać w to staromodne ubranie. Wtedy nie dbam o to, ile to będzie kosztować. Ja obieram drogę razem z garstką wzgardzonych pańskich. Panie, pozwól mi zobaczyć to znowu. Pozwól mi zobaczyć obecność Bożą działającą przed tą Jezabelą. On zdawał sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Jeżeli Bóg odpowie na jego modlitwę, lecz on był gotowy na to i myślał to śmiertelnie poważnie, to właśnie musimy uczynić. Przygotuj się, skieruj na to swój umysł, zamknij swoje oczy i nie zmieniaj Bożego Słowa według siebie. Zmień siebie według Jego Słowa. Nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie, Panie. Nie to, o czym ja rozmyślam, lecz to, co Ty powiedziałeś o tym. Zgadza się. Co on zawołał? Panie. Potem powiedział, chłopcze, połóż jedną z moich rąk na tym słupie. Jest to możliwe. O, moi drodzy. Podprowadź mnie do tego słupa, który to podtrzymuje, bo chcę, żeby moje ręce odpoczywały. Jestem zmęczony. Już dosyć długo naśmiewali się ze mnie. O, moi drodzy, ja wiem, Panie, ile mnie to będzie kosztować, lecz może Ty tego chcesz. Teraz jest ta sposobność. Ty jesteś pełen miłosierdzia. Ja Cię zawiodłem, Panie. Taki powinien być krzyk wychodzący ze zboru dzisiaj wieczorem. On powiedział, mały chłopcze, czy położyłbyś moją dłoń na jednym słupie? Tak. A moją drugą dłoń na drugim słupie? Tak. Czy moje dłonie są umieszczone właściwie? Tak, są położone właściwie. I on zaczął modlić się. Powiedział, Panie, pomści moje oczy. Innymi słowy, ja postępowałem źle. Lecz jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. O, gdyby tylko to było celem ruchu zielonoświątkowego dzisiaj wieczorem. Jestem ochotny zapomnieć o tym, czy jestem takim lub owakim, albo unitarianinem, duatarianinem, trinitarianinem. Jestem gotowy zapomnieć o wszystkich świeckich sprawach i o wszystkim innym. Proszę, jeszcze raz, Panie, zabierz mnie jeszcze raz z tego wierzenia i z tych rzeczy, którym jestem związany. Jeszcze raz! Pozwól mi jeszcze raz zobaczyć, jak zjawia się Jezus Chrystus jako ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeszcze raz, Panie, jeszcze ten raz. Kościół chciałby to zawołać, chociaż zostali zaślepieni przez te sprawy, zaślepieni przez ich brata, kaznodzieję i jego ideę. Tylko przyjmij Boże ideę. A nie będziesz się musiał o tym sprzeczać. Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Wtedy stał tam ten wielki kolos z ciała i kości, bezsilny i bezradny, lecz nagle zaczął odczuwać, że coś się dzieje. Każde włókno jego ciała zaczęło napełniać się mocą Bożą. O, gdyby Kościół mógł tylko dojść do tego znowu, a to, począwszy od kaznodziei, diakonów, aż do zwykłych laików, to każde włókno i każdy członek tego ciała będzie napełniony mocą od Boga. Jego wielkie, potężne muskuły wyprostowały się i on zburzył naraz te dwa słupy. Zawołał, niech umrę razem z nimi, Panie, pozwól mi umrzeć razem z nimi. Ty wzbudziłeś mnie, abym ich zniszczył. Ty wzbudziłeś mnie wprost w tym. Niech zniszczę się razem z nimi, moją reputację i cokolwiek to jest. Pozwól mi zniszczyć to wszystko, gdyż pragnę ponownie zobaczyć moc Bożą. Zawsze, kiedy wchodzi do wnętrza moc Boża, te mury, które zbudowałeś koło siebie, upadają. Wasze denominacyjne mury skruszą się i Bóg zostanie na nowo poznany. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Każde włókno jego ciała zostało napełnione Duchem Bożym. Każdy mózgu został napełniony. Każda cząsteczka jego ciała została napełniona Duchem Świętym. Było to największe zwycięstwo, jakie Samson odniósł. O Kościele żyjącego Boga! Ja zostawię resztę moich notatek, aby mógł powiedzieć tę jedną sprawę. Dlaczego my tak nie postąpimy? Czy jesteśmy gotowi, zbory Boże? Czy jesteście gotowi, Zjednoczony Kościele? Czy jesteście gotowi, unitarianie, trynitarianie, kimkolwiek jesteście? Czy jesteście gotowi, Kościele Boży? Czy jesteście gotowi, wy wszyscy z innych denominacji, zapomnieć te niedorzeczności i sprawy, które czyniliście? Patrzcie, gdzie macie ludzi dzisiaj wieczorem i w jakim stanie oni się znajdują. O Boże, niech te rozdzielające mury zostaną zburzone. Jeszcze raz, Panie. Ludzie, nie dbam o to, że jesteśmy na końcu czasu. Nie pozostało nam już wiele czasu. Raczej wołajmy w tej chwili, krzyczmy. Jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Proszę, jeszcze ten jeden raz na końcu tego świata. Niech Twoja moc napełni każde włókno mego ciała. Ja oderwę się od wszystkich innych spraw. Karty członkowskie, biskupstwo i denominacje nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Ja pragnę Ciebie, Panie, więcej niż czegoś innego. Rozmyślajmy o tym, kiedy pochylimy teraz nasze głowy na chwilę. Czuję naglącą potrzebę, by to uczynić. Jeszcze raz, Panie. Niech teraz wszyscy szczerze, pełni szacunku, tak pełni czci, jak tylko możecie być. Miejcie wiarę i głęboko w swoim sercu mówcie: jeszcze raz, Panie. Panie Jezu, wielki mistrzu życia, pasterzu owiec, wyjdź na widownię, Panie. Ci ludzie odczuwają głód, odczuwają pragnienie. Panie, całe lata chciałem to zobaczyć. Niech stanie się to teraz. Jeszcze raz, Panie. Jeszcze raz zadziałaj, wielki Duchu Święty. Jeszcze raz to uczyń, Panie, aby Kościół mógł otrzymać wiarę ku zachwyceniu i mógł wejść. Daruj tego, Panie. Daj się poznać, że Ty jesteś z nami. A my będziemy uwielbiać Cię za to. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Ja wiem, że to nie jest wiele słów. Wiem, że nie chodzi o długą modlitwę. Lecz On zna mój zamiar. Myślę to poważnie. Czy Jezus może żyć między nami dzisiaj wieczorem? Czy Jezus może przyjść jeszcze raz do nas i pokazać, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj na wieki, jak byliśmy nauczani? Czy są tutaj chorzy lub cierpiący albo przygnębieni, a wiecie, że nie zostały rozdane karty modlitwy? Wywołałem je wszystkie wczoraj wieczorem, ale wy wierzycie Bogu, że chcielibyście podnieść swoją rękę i powiedzieć: mam wielką potrzebę, bracie Branham. Modlę się do Boga, aby On przemówił do mnie. Podnieście wasze ręce, gdziekolwiek jesteście. Wszystko się skończyło. Jest teraz tutaj, co? Łaska Boża, aby poświadczyć, że to, co mówiłem, jest prawdą. Rozumiecie? Widzicie, człowiek może mówić cokolwiek, lecz jeśli Bóg tego nie potwierdzi, jest to błędne. Wierzcie teraz. Pragnę, abyście teraz wierzyli. Abyście mi wierzyli jako Jego słudze. Chcę, abyście zwrócili się do Boga. Widzicie, kiedy On spotkał się ze mną, powiedział: jeśli tylko pozyskasz ludzi, aby Ci wierzyli i będziesz szczery. A teraz, gdyby Jezus stał tutaj dzisiaj wieczorem, a wy bylibyście chorzy albo potrzebujący, cokolwiek to jest, On nie mógłby was uzdrowić, gdyż On to już uczynił. Lecz Jezus i Słowo są tym samym. On jest Słowem i On powiedział: człowiek będzie żył na podstawie tego Słowa, nie jakiegoś wierzenia. na podstawie słowa. A kto wierzy we mnie, nie ma pozornej wiary, lecz naprawdę wierzy w sprawę, które ja czynię i on czynić będzie. Jak on mógłby dostrzec, co było w ich myślach? Jak on to dostrzega? Oni myśleli sobie, że on czy tak myśli. On im powiedział, że im to wybacza. Lecz kiedy przyjdzie Duch Święty, aby to czynić, a ktoś będzie mówił przeciw niemu, nie będzie mu nigdy wybaczone. Przeszliśmy to teraz, całą Biblię na wskroś i stwierdzamy, że Bóg zidentyfikował się wtedy jako Mesjasz, pokazując, że on jest prorokiem i słowem, bo Biblia mówi, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż obosieczny miecz. Hebrajczyków 4 rozdział. Rozróżniające myśli i zamiary serca. Dlatego właśnie ludzie nie mogli niczego przed nim ukryć. I tak właśnie poznali te sprawy. W taki sposób kobieta u studni poznała, że jest on Mesjaszem. Ona powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Wiem, że kiedy przyjdzie Mesjasz, on nam powie te sprawy. To właśnie będzie on czynił. On odrzekł, ja nim jestem. Ona pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie i zobaczcie człowieka, który im powiedział wszystko, co czyniłam. Czy on nie jest Mesjaszem? I oni temu uwierzyli. Lecz wydaje się, że świat jakoś nie chce temu wierzyć. Lecz Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a teraz jest sposobność, że on może to znowu czynić. On musi dać się poznać tak samo, że on jest Mesjaszem. On nie może czynić tego dla Samarytan i Żydów, a wyłączyć z tego pogan. Musi to czynić tak samo. Więc módlcie się i dotknijcie się rąbka jego szaty. A dla dostojników kościelnych on jest teraz najwyższym kapłanem i potrafi współczuć naszym słabościom. To jest prawdą. Według Hebrajczyków 3 rozdziału. On jest teraz arcykapłanem. Wszyscy w to wierzymy. Który może współczuć naszym słabościom. I on jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Zatem jego życie, jego działanie, jego wszystko jest takie same. Jeszcze krótką chwilę, a świat, czyli kosmos, jego porządek, on nie zobaczy mnie już więcej. Oni go już nigdy nie zobaczą. Przypomnijcie sobie tego anioła, który stąpił na ziemię w postaci człowieka i rozmawiał z Abrahamem, z tymi wywołanymi, z wybranym kościołem. On wcale nie poszedł na dół do Sodomy i nie głosił tam jak ci dwaj inni, którzy tam poszli i głosili, podobnie jak Billy Graham i inni czynią to dzisiaj, z nazwiskiem Gry Ach Amy. Znowu. Podobnym do Abyry Ach Amy. Widzicie? Każda straż miała swego posłańca. Oni mają go dzisiaj. Ta sama sprawa przyszła. Przyszedł tam na wyżynę do tego wywołanego kościoła, który nie był w Babilonie. I tam właśnie stała się ta tajemnicza sprawa, gdy on powiedział Sarze, która była w namiocie za nim, co było nie tak. Ona zaśmiała się, a on powiedział, dlaczego się Sara zaśmiała, mówiąc w swoim sercu, że to nie może się stać? Abraham wywoła ją z namiotu, a ona próbowała temu zaprzeczyć. I on powiedział, patrzcie, tutaj jest łaska, tutaj jest teraz sposobność. Bóg mógłby ją uśmiercić na miejscu, lecz nie potrafił tego uczynić, bo ona była częścią Abrahama. On mógłby nas uśmiercić na miejscu z powodu naszego niedowiarstwa, lecz nie może, bo my jesteśmy częścią Chrystusa. Łaska nas podtrzymuje, rozumiecie? Lecz on mimo wszystko musi dotrzymać swego słowa. Módlcie się teraz. Nie widzę teraz w tym budynku osoby, którą bym naprawdę znał, prócz brata Pat Taylora, siedzącego tam na końcu rzędu. Jego znam. I na ile mi wiadomo, myślę, że brat Bill Dauch siedzi wprost tutaj razem ze swoją żoną. A oprócz nich, to są jedyni ludzie, których znam, bracie Józefie. Jeśli Duch Święty przemówi do nich, ja wam tylko powiem, o co chodzi. Resztę pozostawię i powiem wam po nabożeństwie. Lecz jeszcze raz, Panie, jeszcze raz. Sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. Wierzcie teraz, a zobaczycie, czy to nie ta sama światłość, którą widzicie ustawicznie. Otóż, kiedy zajmowaliśmy się wiekami Kościoła u nas w kaplicy, było tam mniej więcej tylu ludzi, jak tutaj. Siedzą tutaj obecnie ludzie, którzy byli tam wtedy obecni. Ten sam słup ognia stąpił i stanął obok ściany i narysował tych 7 wieków Kościoła w ten sam sposób, jak ja miałem je na tablicy. Czy się to zgadza? Wielu z was tam było. Ludzie wtedy omdlewali i tym podobnie. Ja powiedziałem, jeżeli macie jakiekolwiek zapytanie do się tego, tam on jest teraz. Oni zrobili jego zdjęcie i umieścili tutaj w Waszyngtonie, D.C. z prawem autorskim jako jedyną nadprzyrodzoną istotę, która została kiedykolwiek sfotografowana. George Lacey, stojący na czele oddziału FBI do badania odcisków palców i dokumentów, przebadał to zdjęcie, na którym jest utrwalona ta światłość. I on powiedział: bracie, panie Branham, ja mówiłem, że to była psychologia. Uczęszczałem na twoje nabożeństwa, lecz mechaniczne oko kamery nie może zarejestrować psychologii, rozumiesz? I powiedział: ta światłość przeszła przez obiektyw. Otóż, jeżeli to jest Chrystus, który powalił Saula na ziemię i powołał go, a on powiedział: panie, co chcesz, abym czynił? Potem to życie, które było w nim, będzie odtworzone w nas. Rozumiecie? On jest tutaj razem z wywołanym Kościołem. Niechby się to stało jeszcze raz, panie, aby ci ludzie mogli zobaczyć, że ty ciągle żyjesz. Ty nie jesteś martwy, a nie opuściłeś swego ludu. Oni są tutaj, lecz panie, ich oczy zostały wykłute przez organizację, Dalilę Jezabeli, która odciągnęła ich od prawdziwego słowa do jakiegoś wierzenia. Niechby te mury upadły, ojcze, spełnij to. Jeszcze raz, panie. Jak już powiedziałem, wielu słuchaczy jest tutaj, których już prawdopodobnie nie zobaczę. Lecz jeszcze raz, panie, niech Jezus zjawi się wśród nas w postaci Ducha Świętego, aby on mógł zreprodukować w nas to życie, jakim on żył wtedy, aby wypełnić swoje słowo. On jest arcykapłanem, który potrafi współczuć naszym słabościom. Niech chorzy i cierpiący dotykają się tego mistrza. Ty jesteś tym samym, panie, który potrafił powiedzieć Szymonowi Piotrowi, gdy przyszedł pomiędzy nich: słuchaj, ty nazywasz się Szymon, jesteś synem Jonasza. Ty jesteś tym samym Bogiem, ojcze, ty nie zawiedziesz. Ten sam Chrystus, którego szaty dotknęła się ta schorowana niewiasta, żyje dzisiaj wieczorem. Niechby się to działo jeszcze raz, panie, jeszcze raz, bo proszę o to ze względu na Jezusa. Amen. Niech teraz nikt nie przechodzi. Bądźcie pełni czci. Bądźmy w głębi serca szczerzy i pełni szacunku. Nie mówię o tych sprawach, na chybił trafił. Jest to obietnica Boża. Boży Duch żyjącego Boga obiecał to w swoim słowie, a to słowo jest duchem i życiem. Jezus powiedział, że tym ono jest. On i to słowo jest tym samym, a człowiek żyje tym słowem. To słowo żyje w człowieku. Teraz, jeżeli chodzi o dar, powiem wam teraz pewien sekret. Kiedy będę odchodził, byliście mili i dobrotliwi. Na ile mi wiadomo, nigdy dotychczas nie wyraziłem tego dokładnie wśród publiczności. Zapytacie: bracie Branham, czym jest ten dar? Jest to dar, abym wiedział, jak mam usunąć Williama Branhama z drogi. Aby Jezus Chrystus mógł żyć przez to naczynie. Po prostu usuwam się z drogi. Ja was nie znam. Niczego o tym nie wiem, lecz on wie. On jest tym jedynym. Miejcie teraz wiarę i wierzcie. Powiedzcie: panie, ten człowiek mnie nie zna. A jednak ty powiedziałeś: jeszcze chwila, ten świat, Babilon względnie Sodoma, nie zobaczy już mnie. Lecz wy mnie zobaczycie. Wy mnie ujrzycie, bo ja będę z wami przez cały czas, aż do skończenia świata. Świat jeszcze nie doszedł do końca. Wy mnie zobaczycie. Wy mnie ujrzycie, bo ja będę z wami, a nawet was. Wy zobaczycie jego życie powtórzone wierzących. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, biorę każdego ducha tutaj pod moją władzę ku chwale Bożej, aby dzieła Boże mogły być zamanifestowane ponownie, jeżeli on uzna to za stosowne. Zaledwie wypowiedziałem to słowo, spojrzałem tutaj do kąta, a tutaj, czy nie widzisz tej światłości unoszącej się wprost tam, jest koloru bursztynowego i porusza się dookoła? Albo czy jest tak, że ja jestem w innej dymensji, po prostu wyobrażam sobie to w moim duchu? Tam jest młoda kobieta. Siedzi tam. Ona ma dolegliwości. Cierpi z powodu dolegliwości żołądka. Ona miała operację z powodu raka, a ten rak był na jej piersi. Oni usunęli tego raka. Jest to młoda pani. Czy tak? Siostra mówi: zgadza się. To się zgadza. Więc teraz będziecie to wiedzieć. Ja was nie znam, lecz czy wierzycie, że jestem jego prorokiem? Powiem to otwarcie dzisiaj wieczór. Czy w to wierzycie? Czy mi wierzycie? Czy wierzycie, że mamy obietnicę, iż w dniach ostatecznych serca dzieci zostaną przywrócone do wiary ojców? Zgodnie z Malachiasem 4? Słuchaj, siostro Taylor, bo tak brzmi twoje nazwisko. Możesz odejść do domu, bo Jezus Chrystus cię uzdrawia. Czy ty o tym rozmyślasz? Ty miałaś operację również. Czy wierzysz? Jeśli tak, to wierz całym swoim sercem. Twoja operacja była również z powodu raka wewnętrznościach. Był to guz w jelicie grubym. A teraz cierpisz z powodu komplikacji. Jeżeli będziesz wierzyć, pani Shuquit, całym swoim sercem, że Jezus Chrystus uzdrowi cię, to możesz mieć to, co prosisz. Czy wierzycie? Tutaj w tyle jest kobieta. Jest to ciemnoskóra kobieta. Ona cierpi z powodu schorzenia jej oczu oraz jej kończyn, jej nóg. Nazywa się pani Washington. Powstań, jeżeli chcesz. Jesteś uzdrowiona. Czego się ona dotknęła? Zapytajcie, czego się ona dotknęła? Jest to pokora tej ciemnoskórej. W międzyczasie ta światłość padła na kolejną ciemnoskórą, siedzącą tutaj na końcu rzędu. Ona cierpi z powodu dolegliwości serca. Nazywa się pani Harris. Czy pani wierzy, pani Harris? Twoje dolegliwości serca opuściły cię. Czego się ona dotknęła? Nie dotknęła się mnie. Jest oddalona ode mnie o prawie 20 metrów. Dotknęła się arcykapłana. Tutaj jest kolejna chora kobieta. Kiedy odwracam swoją głowę, ona siedzi wprost tutaj. Cierpi również z powodu dolegliwości serca. Pani Carter, powstań. Jezus Chrystus uzdrawia cię. Daleko w tyle jest kobieta mająca wrzody na żołądku. Nazywa się pani P-A-O-L-I. Pani Piola. Niech pani powstanie. Jezus Chrystus cię uzdrawia. W porządku. Tutaj to macie. Jeszcze raz, panie. Jeszcze raz. Czy mu wierzycie? Powstańmy teraz. Wyznajmy nasze grzechy i módlmy się. Jeszcze raz, Panie, niech Duch Święty przypadnie na nas. Podnieście wasze ręce. Panie Boże, stoimy teraz zakłopotani. Świat naśmiewa się z nas, Panie. Pomóż nam dzisiaj wieczorem. Niech Duch Święty przyjdzie ponownie i zostanie wylany na tych ludzi. Niechby On przyszedł teraz, Panie. Niech każda chora osoba zostanie uzdrowiona. Każdy grzesznik zostanie zbawiony. Każdy poszukujący napełniony. Jeszcze raz, Panie. Jeszcze raz. Proszę, jeszcze raz, Panie. Niech Duch Święty jeszcze raz przypadnie na ludzi. Podnieście teraz wasze serca i wołajcie. Jeszcze raz, Panie. Wszyscy razem, jeszcze raz, Panie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, Panie. Niech Duch Święty jeszcze raz weźmie tych słuchaczy, przełamie wszelką moc wroga i napełni każde włókno naszych ciał chrztem Ducha Świętego.